Czytanie z Księgi Wyjścia. Było to w trzecim miesiącu od wyjścia synów Izraela z Egiptu. W tym dniu przybyli Izraelici na pustynię Synaj. Wyruszyli z Refidim, a po przybyciu na pustynię Synaj rozbili obóz na pustyni. Izrael, Pan rzekł do Mojżesza: oto ja przyjdę do ciebie w gęstym obłoku, aby lud słyszał, gdy będę rozmawiał z tobą, i uwierzył tobie na zawsze. A Mojżesz oznajmił Panu słowa ludu. Pan powiedział do Mojżesza: idź do ludu i każ się im przygotować na święto dziś i jutro. Biorą swoje szaty i niech będą gotowi na trzeci dzień, bo dnia trzeciego stąpi Pan na oczach całego ludu na górę Synej. Trzeciego dnia rano rozległy się grzmoty z błyskawicami, a gęsty obłok rozpostarł się nad górą i rozległ się głos potężnej trąby. Także cały lud przebywający w obozie drżał. Mojżesz wyprowadził lud z obozu naprzeciw Boga i ustawił u stóp góry. Góra zaś Synaj była cała spowita dymem, gdyż Pan stąpił na nią w ogniu i uniósł się dym z niej jakby z pieca. I cała góra bardzo się trzęsła. Głos trąby się przeciągał i stawał się coraz donioślejszy. Odpowiadał mu wśród grzmotów: Pan stąpił na górę Synaj, na jej szczyt, i wezwał Mojżesza na szczyt góry. Oto słowo Boże.
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
Błogosławszy naszych ojców, pełen chwały i wywyższony na wieki, błogosławione niech będzie Twoje imię, pełne chwały i świętości.
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
Błogosławiony jesteś w przybytku świętej chwały Twojej. Błogosławiony jesteś na tronie Twego Królestwa. Błogosławiony jesteś Ty, Panie, i na cherubach zasiadasz. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba.
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże.
Albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od mego Ojca.
Alleluja, alleluja.
Pan
jest
słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali: dlaczego przy powieściach mówi? Odpowiedział: wam dano poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i nadmiar mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma. Dlatego mówię do nich przy powieściach, że otwartymi oczami nie widzą, nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Przyjdź, Duchu Święty, nasze serca i umysły swoim światłem. Pragniemy gorąco zrozumieć to słowo i przyjąć je z miłością, bo nam dano poznać tajemnice Królestwa i dlatego pragniemy, Jezu, byś nam wyjaśnił i chcemy zrozumieć, co chcesz nam dzisiaj powiedzieć. Daj nam poznać drogi Twoje, Panie, i naucz nas chodzić Twoimi ścieżkami. Prowadź nas prawdzie według Twych pouczeń, Boże i Zbawco. Kochani, trwamy w naszej nowennie do świętej Kingi przed uroczystością naszą starosądecką. Tą najpiękniejszą i najwspanialszą uroczystością, którą poprzedza tę nowennę. I wczytujemy się w Ewangelię, wczytujemy się w Boże. Dziwne to, o czym mówi Jezus. I może nie rozumiemy odpowiedzi na pytanie. Jeżeli słuchaliśmy uważnie Ewangelii, to słyszeliśmy, że uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali, dlaczego w przypowieściach mówisz do nich? Czyli była pewna różnica. Jezus do uczniów pewne rzeczy mówił wprost, natomiast do ludzi mówił to w przypowieściach. Poznać tajemnice Królestwa Niebieskiego im zaś nie dano. Czyli poznanie tajemnic Królestwa jest łaską. Królestwo Boże jest pełne tajemnic. I to jest tak, jak mamy zakodowany przekaz w telewizji. Jeżeli nie mamy odpowiedniego dekodera, nie zobaczymy. Tak samo prawda o Królestwie Bożym jest tajemnicą. Po pierwsze, ta tajemnica przekracza nasz ludzki rozum, więc dlatego Jezus mówi, że Królestwo Boże podobne jest do tego, do tego, do tamtego. Podobne jest, byśmy umieli porównać i w pewnych punktach będzie to styczne z naszym wyobrażeniem, i poznamy wystarczająco, jak na nasze potrzeby tajemnicę. Natomiast im nie dano. O co tu chodzi? O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Otóż musimy wiedzieć, że jak Jezus nauczał, to szły za nim tłumy. A wiemy, jak są tłumy, to są różni ludzie. O różnym nastawieniu. Byli tam ludzie, którzy powiedzieli, że Jezus uzdrawia różne choroby. Byli ludzie, którzy szukali prawdy, bo chcieli osiągnąć życie wieczne. Byli ludzie, którzy szli za Jezusem z fascynacją i czerpali z Jego słowa. Ale oprócz tych ludzi byli też inni. Byli szpiedzy króla Heroda. Byli szpiedzy wysłani przez, a może nawet byli ludzie jacyś agenci rzymscy, którzy słuchali z zupełnie odmiennym nastawieniem. Kim on jest, skoro są takie tłumy wokół niego, to czy przypadkiem on nie chce zburzyć królestwa? Ci od arcykapłanów słuchali, czy przypadkiem nie bluźni przeciw świątyni? A więc widzimy, różni ludzie słuchali tej nauki. Jezus na przykład mówi przypowieść o siewcy, że siewca wyszedł siać i rzuca ziarno, i jedno pada na drogę, drugie pada na miejsca skaliste. Dla człowieka, który ma złą wolę i złe intencje, to nie mówi nic. To są bajki, to są jakieś dziwne rzeczy. To do niego nie trafia. Chce to zrozumieć i ma dobrą wolę i dobre intencje, to będzie mu to dane. Będzie mu dane zrozumienie Słowa Bożego. I to Słowo Boże wyda właściwy owoc i on zrozumie na tyle, ile mu jest potrzebne na dany moment. Ponieważ każdy z nas swojej historii nawrócenia, w innym momencie swojego stanu przed Panem Bogiem. I to właśnie to Słowo Boże rozświetla nasz stan, daje nam poznać tyle, ile potrzebujemy poznać. I dlatego, kochani, do Słowa Bożego potrzebny jest klucz. Jeżeli będziemy czytać Pismo Święte jako powieść czy jako książkę, to po pewnym czasie ją od sensu. Ale jeżeli będziemy czytać ze świadomością, że Bóg chce do mnie coś powiedzieć, to w tym momencie jest już zupełnie coś innego. Jest w nas pragnienie serca, pragnienie zrozumienia Słowa Bożego i Pan Bóg da nam tę łaskę. Jest to list Boga skierowany do nas. Słowo Boże to jest, tam jest Duch Święty, dlatego Słowo Boże należy czytać z miłością, czytać sercem. Jeżeli ktoś z nas był na rekolekcjach Lectio Divina, to tam jest różne, to praktykuje się różne sposoby czytania Słowa Bożego. Najpierw czytamy rozumem, czyli czytamy na poziomie komunikacji, żeby zrozumieć, o co chodzi. Wyobrazić sobie wszystko, żeby wiedzieć, o co chodzi. Później czytamy wolą, czyli tam, gdzie trzeba, wchodzimy wolą, że chce, niech się to spełni. A później czytamy sercem, czyli czytamy tak jak list od kogoś, kto mnie kocha. I każde to czytanie ma inny wymiar i inny sens. I to słowo ma moc przemienić w nasze życie. Ale to się nie stanie, kiedy nie będziemy mieć klucza, czyli kiedy nie naszą wolą nie wyrazimy pragnienia przyjęcia tego słowa. Kiedy naszą wolą nie otworzymy się na rozumienie, bo nie otrzymamy łaski rozumienia. To nie jest tak, że ja przy pomocy własnego intelektu czy czegoś tam to zrozumiem. Nie. Jeżeli chcę, by to słowo przyjąć i żeby we mnie zadziałało, to otrzymam taką łaskę, aby zrozumieć je tak, jak Bóg chce, abym zrozumiał. Aby odczytać je tak, jak Bóg chce do mojego życia. I kochani, bardzo ważna rzecz. Musimy wiedzieć. Tak czytasz Słowo Boże dla siebie. Natomiast jeżeli chcesz komuś tłumaczyć Słowo Boże, czy wyjaśniać, to już nie, to już jest zupełnie inna sytuacja i inna historia. Są osoby do tego upoważnione, które mają misję kanoniczną, znają treść Słowa Bożego, znają interpretację, tak jak Kościół interpretuje od wieków zgodnie i otrzymują taką łaskę pozwolenia księdza biskupa w formie misji kanonicznej, że mogą głosić Słowo Boże. Więc publicznie głosić Słowo Boże mogą do tego ludzie ustanowieni w ten sposób. Natomiast jeżeli chcesz osobiście zrozumieć Słowo Boże, to dla siebie tak. Ja podałem teraz drogę otwarcia się serca dla silnych. Jeżeli będziesz komuś tłumaczyć komuś innemu, to nie masz do tego upoważnienia. To żebyśmy wiedzieli. To jest, myślę, że jasno się wyraziłem, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. I kochani, później tak. Tutaj Jezus dalej to tłumaczy. Słuchać będziecie, a nie rozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Jak masz zimne i twarde serce, w którym nie ma miłości, nie odczytasz znaczenia słowa. Stępiałe ich uszy, oczy swe zamknęli, aby oczami nie widzieli, uszami nie słyszeli i nie nawrócili się, abym ich nie uzdrowił. Tu, kochani, chodzi o dyspozycję, naszą wewnętrzną dyspozycję. Jezus tego chce. Jeżeli będziesz tego pragnął całym sercem, tego słowa i poprosisz o dar zrozumienia, to otrzymasz. A jeżeli nie ma tego, to będzie to dla ciebie niezrozumiałe i nic z tego nie wyniesiesz. I na koniec przepiękne słowa w Ewangelii. Szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Czyli, że z nimi ma komunikację na tym poziomie. Ta komunikacja jest. Bo powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło zobaczyć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli. I usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Kochani, to jest słowo, to jest ten przekaz słowa do nas. Ale oprócz tego, szanowny Kościele, Bóg mówi przez wydarzenia. I to też jest Słowo Boże dla nas. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, w roku 1978 umarła moja babcia w maju. I pamiętam takie słowa mojej mamy, która powiedziała: szkoda, że nie dożyła października. Po prostu wiedziała, że został wybrany na Ojca Świętego kardynał Wojtyła. Babcia była osobą głębokiej wiary, naprawdę wiary niesamowitej. I naprawdę żyła życiem Kościoła, ale nie dane jej było ucieszyć się tą radością. A zobaczcie, myśmy mieli tę łaskę drugiego być na dużych spotkaniach z nim, może w Krakowie na Błoniach, może wielu z was było tu w Starym Sączu. I pomyślmy sobie, gdyby ktoś powiedział w roku 1975 na przykład, że papieżem zostanie Polak, że papież przyjedzie do Polski i że przyjedzie do Starego Sącza, to ktoś by sobie pomyślał, to się popuka i po głowie, bo to jest niemożliwe. Dlaczego nam to było dane? Dla umocnienia wiary. I możemy powiedzieć: szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Zobaczmy, jak my jesteśmy wyróżnieni spośród innych pokoleń. Przecież nasze życie mogło przebiegać w czasach niewoli, kiedy byliśmy pod zaborami. Przeżywać dramat jednego przegranego powstania, drugiego, zdrady. Myśmy patrzyli na zwycięstwo nad komunizmem, że dało się. Na to, że owocem tego cierpienia Polaków był Jan Paweł II. Widzieliśmy chwałę świętej Kingi. Moi drodzy, naprawdę my jesteśmy chyba najbogatsi pod względem doświadczeń duchowych, które Pan Bóg daje w naszym życiu. I teraz, czy my się z tego cieszymy? Czy ty kiedykolwiek rozradowałeś się z tego, że widziałeś Jana Pawła II, że słuchałeś jego słów, że brałeś udział w jego kanonizacji, beatyfikacji, czy byłeś na placu tu, mając kanonizację świętej Kingi? Ktoś ci zabrał tę radość. I zamiast tego martwisz się tym, co będzie jutro, tym, tą niepewnością, a tak naprawdę nie przeżywasz tego szczęścia i tej radości, tej chwały, którą Pan Bóg ci daje. A po co daje nam tę chwałę? No więc sięgamy do pierwszego czytania. Spróbujmy to zrozumieć. Izraelici wędrują, jak wiemy, bo kontynuujemy cały czas czytania z dnia. Jest tu pewien ciąg historyczny, pewien ciąg wydarzeń, które przekładają się też na nasze życie. Rozbijają obóz na pustyni i tam Pan: przyjdę do ciebie w gęstym obłoku i będę rozmawiał z tobą. Czyli Bóg Mojżeszowi mówi: przyjdę do ciebie. Niesamowite. I Mojżesz oczywiście oznajmił te słowa, lud się miał przygotować w odpowiednim momencie. I następuje znowu coś potężnego. Kolejne objawienie Bożej chwały, ale takie znaczenie, że Bóg bardziej niż swoją chwałę objawia swoją moc. Góra zaczyna się cząść. U góry powstaje ogień, potężny obłok. No, moi drodzy, na to nie ma mocnych. Gdybyśmy stali u podnóża trzęsącej się góry, to chyba każdy z nas by uciekł, bo to nie ma żartów. Więc Bóg pokazuje, kim... I co się dalej dzieje? To się dzieje to, co powiedział Pan Bóg. Gęsty obłok rozprostarł się nad górą, potem rozległ się głos potężnej trąby. Oczywiście lud drżał ze strachu, to jest oczywiście naturalne. Potem Mojżesz ustawił lud naprzeciw góry i poszedł do góry. Tam, gdzie wydobywał, góra się trzęsła. I co jest niesamowite? Mojżesz mówił, a Bóg odpowiadał mu pośród grzmotów. Niesamowita kolejność. Zauważ mi, jeżeli wzywa cię szef na przykład, to nie jest tak, że ty mówisz do niego, a on ci odpowiada, tylko jest odwrotnie. Szef do ciebie mówi, a ty odpowiadasz. Tu było odwrotnie. Mojżesz mówił, a Bóg mu odpowiadał. Niesamowite ustawienie akcentu. Pan Bóg mówi do człowieka. Spotkanie pełne mocy. Wiemy, znamy, co było dalej, ale nie wchodzimy w to. Tylko przeniesiemy się już o wiele nawet później, kiedy to Jezus zabrał ze sobą trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, też na górę. I też miało objawienie, też miało miejsce objawienie, tylko inne. Jezus nie objawił się w ten sposób, żeby się wszyscy bali, tylko to było objawienie mniej spektakularne. I Jezus pokazał swoją chwałę. Pamiętamy, że jego szata stała się biała jak śnieg. W ogóle wygląd jego twarzy się zmienił. Obok niego pojawił się Mojżesz i Eliasz. Piotr oczywiście zareagował natychmiast. Mówi: Panie, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty i tak dalej. Znamy ten fragment. Objawienie Bożej chwały. Tutaj niemniej jest potęga, ale piękno. Piękno tej chwały. Bóg objawia im. Po co? Wiemy doskonale. Objawia po to, aby umocnić ich przed wydarzeniami, które mają. Wy nawet sobie nie zdają sprawy, co ich czeka. Jezus wie. I to było im potrzebne, aby nie ulegli zgorszeniu krzyża, aby przeżyli to dramatyczne doświadczenie, które będzie czekało ich za jakiś czas. I moi drodzy, widzimy, jest inna forma objawienia. Ale czy na tym się skończyło? Odpowiedział: ja was nie zostawię. Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. I rzeczywiście Jezus spełnił tą obietnicę, ustanawiając sakrament Eucharystii. Jezus ustanowił sakrament swojej obecności. I w bogactwie Kościoła, moi drodzy, mamy możliwość adorowania Go. Gdzie się miał Mojżesz, co mieli apostołowie? Możesz przyjść przed Jezusa i stanąć przed Bogiem twarzą w twarz. I nie kosztuje cię to nic. Nie ma żadnych grzmotów, nie wiadomo czego, bo Jezus ukrył swoją potęgę w tym pokornym kawałku chleba. I on po to, aby ci dać moc, abyś ty mówił do Niego, aby On ci odpowiadał. Co więcej, aby Jego potężna moc ogarnęła ciebie. Jeżeli z czystym sercem przychodzisz do Jezusa, stajesz przed Nim, to czy tego chcesz, czy nie, On cię uświęca. Niż wszystkie gwiazdy razem wzięte. Ta moc jest ukryta w tym kawałku chleba. Stajesz w obecności żywego Jezusa i w obecności żywej, nieskończonej miłości do ciebie. Sakrament Eucharystii to arka nowego przymierza. I możemy tu przychodzić. Pół godziny przed mszą świętą w Bazylice Świętej Małgorzaty, czyli w Farze Sądeckiej, codziennie przez cały dzień można adorować Pana Jezusa. Możesz przyjść i trwać w Jego obecności. W parafii świętej Elżbiety w czwartki jest co tydzień całodzienne wystawienie Najświętszego Sakramentu. A tutaj, w tym kościele, jest adoracja Najświętszego Sakramentu i możesz otrzymać punkty do medytacji Słowa Bożego. Możesz przed Jezusem być i karmić się Słowem Bożym. Moi drodzy, i to jest niesamowite spotkanie. Tylko czy my w to wierzymy? Czy my wierzymy w tę obecność? Leszek Dokowicz, polski reżyser, kilka lat temu nakręcił film pod tytułem Ja Jestem. Ten film był dostępny w Gościu Niedzielnym. Myślę, że w wielu domach on jest. Można go sobie pożyczyć. Przepiękny film, który jest świadectwem działania Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Jest to świadectwo z pięciu kontynentów, jak Jezus działa. A kto z nas był w Medjugorje, jest to Polak, który ma ponad 50 lat. I jego historia życia jest bardzo burzliwa, ponieważ on od młodości, od młodych lat brał narkotyki, dokładnie polską heroinę, czyli ten kompot makowy, przez ponad 20 lat. I jego życie jakoś się dziwnie składało. Wszyscy jego koledzy, w jego okoliczności znalazł się w Medjugorje. To świadectwo trwa ponad godzinę. Myślę, że też można sobie znaleźć na internecie. Wystarczy wpisać świadectwo narkomana Medjugorje i na pewno możecie tego posłuchać. I było tak, że kiedy już był w stanie krytycznym, ponieważ będąc tam skończyły mu się narkotyki, alkohol, który pełnić ten brak, nie dawał nic. Doszedł do wniosku, że zostało mu tylko wziąć jakiś sznur i powiesić się, odebrać sobie życie. Zdecydował się iść na adorację, która była od godziny 22, bo tam w niektóre dni tygodnia jest taka godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Wie się tak, że w tym pewnym momencie, w czasie tej adoracji, zgasła w nim ostatnia iskra nadziei i pojawiła się rozpacz. Każdy z nas, w każdym z nas płonie takie światełko nadziei, taka iskierka. I to nam nadaje sens życia. Natomiast mówi, że zgasło to wszystko. I pojawiła się czarna rozpacz. Dramat nie do wypowiedzenia. Był człowiekiem zupełnie niewierzącym, bo zupełnie stracił wiarę. I powiedział tak, Boże, jeżeli jesteś, zrób coś ze mną. Albo mnie stąd zabierz, albo coś zrób, nie wiem. I tylko kiedy wypowiedział te słowa, robi taki charakterystyczny znak, tyle. Tyle Panu, by uzdrowił go z ponad 20-letniej narkomanii, żeby minął zespół abstynencyjny, głód, ból, to wszystko, czego on doświadczał. W ciągu jednej sekundy stał się jak nowonarodzony. I to już nigdy do niego więcej nie wróciło. Innym razem opowiada, kiedy, bo on sobie lubił już po nawróceniu, już po spowiedzi, po tej historii całej, bardzo często przychodził sobie do Jezusa, bo był Jezus cały czas. I on przychodził i nic nie mówił, tylko adorował. Przychodził, mówił, Panie Jezu, jestem. I patrzył w Niego. Bo na tym polega adoracja. I w pewnym momencie mówi, że zachciało mu się bardzo kurzyć papierosy, no bo był nałogowym palaczem. I powiedział, Panie Jezu, Cię bardzo przepraszam, ale ja teraz muszę wyjść i zakurzyć papierosa. Potem zaraz wrócę. No więc wyszedł, na chwilę wrócił. I wtedy zrozumiał. To takim jesteś przyjacielem? Ty zostawiasz swojego najlepszego przyjaciela dla jakiegoś papierosa? I powiedział tak, wziąłem tą paczkę papierosów, nawet pamiętam, jaka to była nazwa, plastikową zapalniczkę jednorazówkę, przyniósł przed Najświętszy Sakrament, położył, Panie Jezu, zabierz to ode mnie. I kiedy wyszedł z tego kościoła, to tak się stało, jakby nigdy w życiu nie palił. Nigdy nie wróciło do niego chęć palenia papierosów. Nawet kiedy poczuł dym papierosów, nie ciągło go do tego, żeby zapalić. Kochani, jeżeli jesteś doświadczać podobnych rzeczy, kiedy sytuacja w twoim życiu jest bez wyjścia, bez nadzieja, depresja, cokolwiek, przyjdź do Niego i powiedz Mu to szczerze, Panie Jezu, kocham Cię, widzisz, jakim jestem grzesznikiem, ale zrób coś z moim życiem. Mów, a On będzie Ci odpowiadał. Jak zdobądź się na ciszę. Tylko, że taka praktyczna uwaga. Jeżeli przychodzisz przed Najświętszy Sakrament i chcesz się modlić, to przez 20 minut jest walka. Bo wtedy przypomina Ci się wszystko, co jest w domu. Wtedy nagle musisz się spieszyć, bo coś Ci się przypomina, że coś masz do załatwienia. Diabeł zrobi wszystko, żebyś nie wytrwał. Ale kiedy minie te 20 minut, to wtedy poczujesz smak modlitwy. Już Cię nigdzie nie ciągnie. Wtedy czujesz tę miłość, czujesz tę obecność. Kochani, możemy trwać przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie. On jest. Ja to jestem największym szczęściarzem chyba, ponieważ mam taki kościół, że mam połączony kościół z plebanią, także ja nie muszę wychodzić nawet z domu, żeby wejść do kościoła i być przed Jezusem. To jest wielka łaska. Mogę w każdej chwili. Moi drodzy, korzystajmy z tego. To jest, jesteś, zauważmy, Mojżesz był jeden, jedyny wyróżniony spośród całego Izraela, że wyszedł wtedy na górę. Ty możesz to samo robić. Jeżeli tylko kochasz, to znajdziesz czas, aby pojechać do Nowego Sącza, aby przyjść do Kościoła Świętego, bądź tu w sobotę, bądź gdziekolwiek indziej. Adoruj Jezusa, a będziesz widział niesamowite rzeczy, które On będzie robił w twoim życiu. Jezus tego chce. On za nami tęskni. On woli, jemu naprawdę jest smutno, kiedy jest sam. Oczywiście sam nie jest, bo go adorują aniołowie, ale on czeka na cielniejsze. I dlatego pamiętajmy o tym i prośmy przez świętą Kingę o łaskę adoracji Najświętszego Sakramentu, abyśmy korzystali z tej wielkiej łaski, jaką możemy mieć, kiedy będziemy przed Jezusem. Dziękujemy Ci, Panie Boże, za to słowo. Niech ono w nas trwa i nas przemienia. Maryjo, nasza Matko, módl się za nami.